Przypominam Państwu, że dziś moim gościem jest doktor nauk medycznych, neurolog, adiunkt Katedry Neurologii Uniwersytetu Opolskiego, pani Klaudia Plinta. Rozmawiamy o chorobach neurologicznych. Pani doktor, tytułem wstępu omówiłyśmy, jakie są rodzaje chorób neurologicznych, skąd one się biorą. Może teraz czas na diagnozowanie tych chorób, bo mówiła już pani troszeczkę, że objawy są przy niektórych podobne, czyli diagnozowanie chyba nie należy do najłatwiejszych.
Tak, ja się zgodzę z tym, że diagnostyka neurologiczna to nie jest proste zadanie, zwłaszcza w dobie rozwoju takiego bardzo skokowego geometrycznego rozwoju dostępności procedur medycznych, ale też możliwości badań. Oczywiście całkiem inaczej wygląda diagnostyka w ramach stanów zagrożenia życia, kiedy chorzy są konsultowani na izbach przyjęć czy w szpitalnych oddziałach ratunkowych, gdzie skupiamy się przede wszystkim na ustaleniu czynników powodujących ten stan zagrożenia życia, jego eliminację czy też zmniejszenie ewentualnych powikłań. Natomiast jeżeli chodzi o taką diagnostykę ambulatoryjną, poradnianą, no tutaj zadanie z reguły jest rozłożone w czasie. To, co będzie podstawą naszej ścieżki diagnostycznej, to dobrze zebrany wywiad. Czyli lekarz w gabinecie na pewno będzie dochodził do tego, jakie objawy sprowadzają chorego do gabinetu, od kiedy one mniej więcej trwają, jaki jest ich przebieg w czasie, czy się nasilają, czy są takie same, czy może samoistnie się redukują. Czy objawom towarzyszą jakieś inne dolegliwości? Na pewno zainteresuje nas też to, jakie inne choroby pacjent ma, jakie pobiera leki na stałe, czym zajmuje się zawodowo, tak? Czy jest narażony na przykład na jakieś substancje toksyczne w pracy, jak wygląda jego sytuacja rodzinna, wywiad rodzinny, czy w rodzinie występowały podobne objawy. I uzbrojeni dopiero w tą wiedzę będziemy mogli zastanowić się nad możliwościami badań diagnostycznych. My w neurologii z reguły posiłkujemy się badaniami obrazowymi, czyli tomografią komputerową, rezonansem magnetycznym, nierzadko ultrasonografią. Mamy też takie bardziej specyficzne procedury jak elektroencefalografia, czyli to popularne EEG, elektroneurografia, ENG, EMG. To są z kolei badania dedykowane do oceny nerwów obwodowych, mięśni. Bazujemy również mocno na współpracy z innymi specjalistami z innych dziedzin medycznych. Nie jest też tak, że pacjenci chorują tylko na jedną rzecz. Zwykle zgłaszają się nas taką polichorobowością.
Słuchacz niewtajemniczony mógłby powiedzieć, dysponują taką aparaturą, taką wiedzą i nadal są problemy z diagnozą.
Błędem w neurologii nie jest czekać, zwłaszcza z tej mojej dziedziny, czyli tych chorób neurozwyrodnieniowych. Niejednokrotnie odpowiedź przychodzi z czasem. Tylko dobrze, żebyśmy się zrozumieli ze słuchaczami. My nie czekamy, kiedy nagle osłabnie nam ręka, opadnie nam buzia, czyli kiedy mamy ostre stany, gwałtowne pogorszenie. Ale niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie przy jednej wizycie w poradni neurologicznej zaordynować wszystkich od razu badań, jakby przewidując ich wyniki rozpoznać chorobę. Więc faktycznie niejednokrotnie jesteśmy zmuszeni prosić pacjentów o cierpliwość, jakby utrzymywać się z nimi w kontakcie i kontynuować tą naszą diagnostykę, obserwację.
Pytanie o objawy, nie wiem czy jest zasadne, jeżeli ten wachlarz schorzeń jest taki duży.
Zależy z jakiej grupy.
No właśnie,
chorób.
Dlatego chyba się wycofam z tym pytaniem i omówimy przy poszczególnych schorzeniach. Pani doktor, niestety wiele schorzeń prowadzi do kalectwa tych schorzeń neurologicznych. Mm-hmm. Często nawet do śmierci.
Tak.
Zatem ważne jest, aby skutecznie leczyć. Czy rozwój medycyny sprzyja temu zadaniu?
Sprzyja i przeszkadza. Sprzyja, ponieważ mamy więcej metod diagnostycznych, mamy większą wiedzę, mamy dostęp do licznych publikacji zagranicznych, krajowych, mamy konferencje, sympozja. Z jednej strony rozpoznajemy, klasyfikujemy choroby, których wcześniej nie znaliśmy, część z nich zaczynamy leczyć, natomiast teraz mamy do czynienia, w mojej ocenie, z takim złotym wiekiem neurologii. To znaczy teraz będzie następował bardzo i dynamiczny rozwój ze względu na zapotrzebowanie, ale ze względu też na możliwości naukowe. Łatwo się w tym pogubić. Stąd też skończyły się już czasy takich tak zwanych neurologów rodzinnych, czyli neurologów, którzy zajmowali się wszystkim. Będziemy musieli niestety wyspecjalizować się w poszczególnych...
W ramach neurologii.
W ramach samej neurologii podzielić się na poszczególne dziedziny ze względu na tak duży postęp wiedzy. To się dzieje w ośrodkach klinicznych i tam to jest powiedzmy na porządku dziennym. Natomiast w szpitalach o mniejszej referencyjności, ale nie o mniejszych zasługach, ciągle jest to trudne i tam lekarze właśnie muszą znać się na wszystkim. I tu znowu odwołanie do tego, że być może aktualny kształt funkcjonowania szpitalnictwa, tej opieki takiej szpitalnej, neurologicznej powinien ulec zmianie. że być może szpitale najwyższego stopnia referencyjności nie powinny pełnić funkcji szpitali miejskich, bo do tego de facto się to dziś sprowadza, czyli że szpital ten posiadający jakby, nie chcę powiedzieć najwyższe kompetencje, ale największe możliwości diagnostyczno-terapeutyczne obsługuje również pacjentów z rejonu.
Tak jak na przykład ten nasz przy ulicy Wodociągowej.
Ten nasz jest w ogóle wybitny, bo on obsługuje, mam wrażenie, 3/4 województwa. W związku z czym jest tam niesamowicie dużo chorych.
Pęka w szwach.
Czasy oczekiwania na planową diagnostykę ulegają wydłużeniu. Gro pacjentów, które są specjalizowanych, to stany ostre przy nierozrastającym się personelu.
To też pokazał COVID.
Słabość systemu COVID pokazał na wielu płaszczyznach. Z drugiej strony dał nam pewne narzędzia, których troszkę się nauczyliśmy i troszkę oswoiliśmy, jak praca zdalna, jak teleporady, które nie zawsze są złym rozwiązaniem. Ale zdecydowanie COVID pokazał słabość systemu w wielu płaszczyznach, ale też po raz kolejny pokazał, jakie są możliwości adaptacyjne Polaków, personelu medycznego i jak z niczego można zrobić wiele.
Pani doktor, dotknijmy jeszcze tego tematu mgły covidowej. Myślę, że wielu z nas trochę się usprawiedliwia tą mgłą covidową i oddala diagnozę, gdy coś się dzieje.
Ja sobie pozwolę trochę szerzej na to odpowiedzieć, ponieważ teraz wszyscy moi chorzy, którzy przychodzą, no z wyjątkiem może tych chorych w ostrych stanach, oni wszyscy zadają pytanie, czy jest to związane z infekcją, wirusem COVID. Ja nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, ponieważ każdy miał COVID albo każdy był zaszczepiony na COVID i wcześniej osoby też chorowały. To ja nie odpowiem na pytanie, czy te objawy, które są teraz, wynikają z infekcji przebytej, aktualnej. Natomiast ta mgła covidowa. Pojawiały się już też jakieś określenia literaturowe. Mówi się, że objawy zaburzeń funkcji poznawczych, głównie subiektywne, ale też niekiedy na poziomie łagodnych zaburzeń poznawczych, czyli takiego czegoś, co my już widzimy w testach, mają się wycofać do 6 miesięcy bez interwencji dodatkowych. Możemy oczywiście czekać 6 miesięcy, natomiast jeżeli pojawia się coś ostrego, nowe objawy, które zauważamy u siebie, u swoich bliskich, u siebie zazwyczaj trudno jest zauważyć te zaburzenia funkcji poznawczych, myślę, że nie warto czekać 6 miesięcy, ponieważ tak jak w przypadku innych chorób neurologicznych, zdarza się, że przyczyną objawów neurologicznych nie jest choroba neurologiczna, tylko na przykład niedoczynność tarczycy, źle regulowana gospodarka cukrzycowa, duża miażdżyca. I stabilizując te choroby podstawowe, może okazać się, że my wystabilizujemy też objawy, z którymi się de facto zgłaszamy jako pierwszymi. One nie wynikają z choroby mózgu.
I czekanie pogarsza tylko sytuację.
A ta diagnostyka jest dostępna nawet u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, więc nie mówimy tutaj o wyrafinowanej diagnostyce neurologicznej.
Pani doktor, na czym polega profilaktyka chorób neurologicznych?
Profilaktyka chorób neurologicznych jest de facto taka sama jak do chorób kardiologicznych, nefrologicznych, pneumonologicznych, myślę nawet, że do niektórych chorób chirurgicznych, czyli dbajmy o siebie, dbajmy o dobrą dietę, dbajmy o to, co jemy, żeby nie było to zbudowane z samych cukrów albo z żywności mocno przetworzonej. Jedzmy warzywa i owoce, dbajmy o nawodnienie, aktywność fizyczna. Ja tylko dla ciekawostki powiem, że zaleca się, aby w grupie seniorów aktywność fizyczna wynosiła intensywna 75 minut, a taka umiarkowana 150 tygodniowo. Więc warto pomyśleć, ile te wskazania wynoszą dla osób w niższych grupach wiekowych i czy my to w ogóle realizujemy. Dbajmy o taką ochronę psychiczną. Nie stresujmy się tym, czym możemy się nie stresować. Dbajmy o kontakty społeczne. To w dużej mierze zaczyna wymierać. Myśmy nie tak dawno mieli dobre kontakty sąsiedzkie. Dzisiaj okazuje się, że nie wiemy, jak się nazywa osoba, która nad nami mieszka 20 lat.
Telefon nie załatwia wszystkiego.
Nie, w ogóle nie załatwia wszystkiego. Mówi się, że nawet w ramach prewencji nasilania zespołu dementywnego pacjentów, u których już zdiagnozowano chorobę Alzheimera, nie należy ich wykluczać ze spotkań rodzinnych, z imprez rodzinnych, z trudnych sytuacji, nawet z pogrzebów. Należy organizować wyjścia, wycieczki, wyjazdy, jeżeli to nie nasila na przykład niepokoju, lęku. Miejmy też jakieś hobby, rozwijajmy to hobby. Czytajmy to, co jest wspaniałe, jeżeli chodzi o profilaktykę. Okazuje się, że u osób, które regularnie czytają i uprawiają aktywność fizyczną, występuje o 25%, 1/4, mniejsze ryzyko rozwoju zespołu dementywnego niż u osób, które nie mają takich zwyczajów.
Telewizja nie zastąpi czytania.
Telewizja nie zastąpi czytania, bierne słuchanie wykładu nie zastąpi stymulacji funkcji poznawczych, krzyżówki okazały się nie być aż tak skuteczną metodą, jeżeli chodzi o profilaktykę rozwoju zespołów dementywnych, bo oni z reguły mają jeden poziom trudności. Wszystko, co wiąże się z nauką, poznawaniem czegoś nowego, czy to będzie wędrówka po lasach i poznawanie nowych terenów, czy to będą języki obce, czy to będą tańce, czy to będą jakieś inne formy aktywności ruchowej, które są dla nas wyzwaniem, ale nie sprawiają nam trudności. Chodzi mi o to, że te aktywności muszą być przyjemne. Wtedy są motywacją samą w sobie.
To jest w zasięgu naszej ręki. Czyli co powoduje, że nie sięgamy po to?
Brak czasu, przeciążenie pracą, przebodźcowanie.
Wtedy mówi się, dajcie mi święty spokój.
Tak, okazuje się, że ten aktywny wypoczynek jest bardziej efektywny. Natomiast jeżeli u podstaw, co ciekawe, podstaw piramidy żywienia, teraz wylądowała aktywność fizyczna.
Tak. Nigdy tego nie było.
Nigdyśmy wcześniej tego nie podkreślali. Natomiast okazuje się, że ciężko podejść do podstaw piramidy żywienia, jeżeli my nie jesteśmy zaspokojeni na poziomach bardziej podstawowych, czyli mamy deficyt snu, deficyt słońca, deficyt takiego spokojnego, dobrego czasu, trudno myśleć wtedy o aktywności fizycznej. Czy my jesteśmy jeszcze niżej w tej piramidzie?
Proszę Państwa, nie zważając na pogodę, ruszajmy się.
Tak, zdecydowanie tak. Treningi marszowe, chód z kijami, tymi Nordic Walking, trening siłowy. Nawet u pacjentów w starszych grupach wiekowych nadal jest zalecany trening taki rozłożony na duże grupy mięśniowe.
Tu postawimy kropkę, pani doktor, bo czas jest nieubłagany. Mówiłyśmy o tym czasie, ale spotkamy się za tydzień, aby porozmawiać o chorobie Parkinsona, bo myślę, że tutaj pani doktor ma wiele ciekawych rzeczy nam do przekazania. A dziś już z Państwem się żegnają dr Klaudia Plinta i Danuta Starzec. Dziękuję.
Bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.
Przychodzi starzec do doktora. Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR.